Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W Radiu Maria i w Telewizji Trwam czas na rozmowy, rozmowy niedokończone. Tematem dzisiejszego spotkania są słowa zaczerpnięte z twórczości naszej rodzimej polskiej literatury. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie, czyli rozmowy o edukacji, systemie edukacyjnym w Polsce z naszymi gośćmi, a są nimi osoby, które zajmowały się, zajmują i miejmy nadzieję, że dalej będą zajmowały się edukacją w Polsce na szczeblu parlamentarnym. Pani poseł Marzena Machałek.
Szczęść Boże.
Pan poseł Sławomir Kłosowski.
Szczęść Boże.
Oraz pani Krystyna Wróblewska, radna miasta Rzeszowa.
Szczęść Boże.
Państwo nie tylko mieliście styczność z systemem edukacyjnym jako uczniowie wcześniej, ale przez szereg lat tworzyliście ten system, będąc nauczycielami, dydaktykami na każdym szczeblu szkolnictwa podstawowego. A pani poseł i pan poseł mieli również możliwość już, pan poseł jako wiceminister w byłych rządach, jako osoby, które wpływają na politykę edukacyjną w Polsce. Ostatnimi laty zauważamy, że ta polityka edukacyjna zdaje się rozmijać z zadaniem polityki i z zadaniem edukacji, bo jest deprecjonowany zarówno nauczyciel, jak i uczeń oraz ta cała triada, w której się nauczanie zamyka, czyli uczeń, rodzic, nauczyciel. Tutaj są mylone zakresy obowiązków i tak dalej, ale każde działanie edukacyjne ma swoje cele. Swoje cele właśnie dydaktyczne, pedagogiczne. Czy państwo widzicie jakiś cel w tych działaniach, jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy ten chaos jest przypadkiem, czy jest właśnie czymś zamierzonym? Pani poseł.
Dobre pytanie, ojcze Waldemarze, ponieważ edukacja jest czymś bardzo istotnym, jest bardzo ważnym elementem państwa, bardzo ważnym celem państwa, ponieważ jest to kształtowanie dzieci, młodzieży, charakterów i przygotowanie do dorosłego życia. I taka będzie Polska, jak i młodzieży chowania, o czym już tutaj mówiliśmy. I pytanie jest, czy takie cele, jakie cele postawiła sobie pani minister Hall, jakie cele sobie postawił rząd Donalda Tuska. I ja muszę tutaj powiedzieć z przykrością, że to są cele, do których się zupełnie odciąć nie można, ale nie mogą być pierwszoplanowe i one burzą i cały system. Po pierwsze to przygotowanie młodzieży jak najszybsze do rynku pracy. To jest pierwszy cel, czyli za tym idzie obniżenie wieku. Kosztem innych celów, a następna rzecz oszczędności na edukacji i takie oszczędności na systemie oświaty. Oraz trzecia rzecz ograniczenie programów nauczania z treści trudnych, w cudzysłowie, dla młodzieży, a więc treści wychowawczych, treści patriotycznych, treści kształtujących tożsamość narodową.
Bardzo dziękuję. To była pani poseł Marzena Machałek, pan minister, obecnie poseł Sławomir Kłosowski.
Szanowni państwo, proszę księdza, no cóż, ja obserwuję z różnej perspektywy system edukacji od 1989 roku. Jako nauczyciel, dyrektor, kurator oświaty, wiceminister, teraz wiceszef Sejmowej Komisji Edukacji, muszę powiedzieć, i to nie jest zdanie moje, to jest zdanie najczęściej spotykane w rozmowach z rodzicami, w rozmowach z nauczycielami, że tak fatalnie, takiego horroru w polskiej edukacji od 1989 roku jeszcze nie było. Pani minister Hall wprowadziła do polskiej edukacji totalny zamęt, totalne zamieszanie, brak jakiejkolwiek koncepcji i to niestety będzie wpływało na system edukacji przez kilka lat. Jeżeli tego nie odwrócimy bardzo szybko, to skutki tego będą tragiczne dla przyszłości państwa polskiego. Ja może zbyt patetycznie, ale edukacja jest przyszłością każdego państwa. W tym
I
względzie,
takie będą Rzeczypospolite, jakie
dokładnie
ich wychowanie.
W związku z tym, jeżeli tego chaosu nie powstrzymamy, a jest taka możliwość 9 października, żebyśmy ten chaos zatrzymali, a żebyśmy te szkody, to szkodnictwo w edukacji, żebyśmy powstrzymali. Ostatnim przykładem jest choćby kwestia dotycząca sześciolatków. Proszę sobie wyobrazić, że dyskutowaliśmy, debatowaliśmy nad projektem obywatelskim mówiącym o tym, ażeby cofnąć tą reformę, nieszczęśliwą, fatalną reformę, szkodliwą reformę sześciolatków I cóż się okazało? Pani minister zaczęła kręcić, zaczęła wypowiadać opinię co do tego, że ewentualnie jakieś zmiany są, dopuszcza jakiekolwiek zmiany w tym względzie. Natomiast clue sprawy polega na tym, że osobiście w październiku składałem nowelizację ustawy o systemie oświaty i do tej nowelizacji rząd wydał negatywną opinię 3 miesiące temu. A więc ta sama pani minister, która 3 tygodnie temu mówisz, no widząc fatalne nieprzygotowanie szkół, jest możliwa jakaś zmiana. 3 miesiące wcześniej wydaje miażdżącą opinię rządu w stosunku do naszego pisowskiego projektu. Panie pośle, wiarygodność zerowa.
Panie pośle, kwestia 6-latków w szkole to jest kwestia, o której jeszcze będziemy mówili. Psychologowie stwierdzili dojrzałość szkolną na wiek 7 lat pod naszą szerokością geograficzną. Tutaj była kwestia indywidualizacji nauczania. Po konsultacjach rodziców z psychologami dzieci mogły pójść wcześniej do szkoły w wieku 6 lat. Pani minister jednym podpisem stwierdziła, że nagle dzieci są w naszej ojczyźnie dojrzałe od 6 roku życia i mogą sobie pójść swobodnie do szkoły. Do tego jeszcze wrócimy dzisiaj, ale kwestia pozostała nam jeszcze samorządów, ponieważ na barkach samorządów spoczywają szpitale, koleje czy przewozy regionalne, masę różnych dróg, całej infrastruktury oraz jeszcze szkolnictwo.
Szanowny ojcze, szanowni państwo, ja oprócz tego, że jestem radną miasta Rzeszowa, pełnię funkcję dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i mogę powiedzieć, że tkwię w tej reformie, czyli jakby chcąc, nie chcąc, w jakiś sposób staram się, chociaż jestem temu przeciwna, uświadamiać nauczycieli, na czym ta reforma polega. I mogę powiedzieć dzisiaj jedno. To, co w tej chwili robi pani minister Hall, to jest nie do przyjęcia. I ja wszem i wobec, mimo że sprawuję taką funkcję, po prostu o tym mówię. Jako radna miasta Rzeszowa mogę powiedzieć, ile to kosztuje. W tamtym roku samorząd województwa, to znaczy województwo podkarpackie, dopłaciło do subwencji oświatowej 503 miliony złotych. Czyli mówię tutaj, są to dane statystyczne wszystkich samorządów województwa podkarpackiego. Tak naprawdę reformę systemu edukacji zrzuca się na samorząd. I mogę powiedzieć uczciwie, że ta reforma zupełnie nie jest przygotowana. Nie ma działań tak naprawdę systemowych. To są działania bardzo pozorowane, które bardzo źle wpływają na system polskiej edukacji. Mogę powiedzieć, co dzieje się, kiedy spotykam się z dyrektorami, nauczycielami. Powiedzieli, że jeszcze nigdy takiego chaosu w edukacji nie było. Kiedy spotykam się z rodzicami, powiem, że są oni naprawdę przerażeni. Uczciwie rozmawiałam z panią minister Hall, kiedy byłam na spotkaniu i powiedziałam jej, że jeżeli jej się to uda, ten bałagan, który wprowadza, to ja jej pogratuluję. Ale ja mam nadzieję, że 9 października, tak jak powiedział pan minister Sławomir Kłosowski, że Polacy wybiorą inną Polskę, bo taką Polskę powinni wybrać, Polskę Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to, co się w tej chwili dzieje, to zupełnie inaczej wygląda.
Ja przeglądając pani Krystyno, a mówiła pani Krystyna Wróblewska z Podkarpacia, przeglądając prasę, przeglądając internet, czy też oglądając pobieżnie chociażby wiadomości, widzę, że w polskiej szkole jest spokój i pogoda. To chyba pan minister wprowadzał zamęt, wprowadzając mundurki, tutaj prowadząc lekcje historii, rozwijając i tak dalej. A teraz okazuje się, że jest wolność i swoboda. Panie minister w różnych sytuacjach może się różnie fotografować, dając tutaj różne przykłady. My dzisiaj w Telewizji Trwam, drodzy państwo, i w Radiu Maryja rozmawiamy o polskiej edukacji. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. A rozmawiamy z panią poseł Marzeną Machałek, z panem posłem Sławomirem Kłosowskim oraz panią Krystyną Wróblewską z Podkarpacia. Również będziemy rozmawiać w Radiu Maryja już po 24. Dołączy do naszego grona pan Przemysław Przybylski z Torunia. Miał również uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale niestety spotkania zaplanowane z wyborcami nie pozwoliły mu być w 2 miejscach jednocześnie, także już teraz państwo odsyłam na nasze spotkanie po 24. A 1 września dowiedzieliśmy się z mediów oczywiście, że nauczyciele pracują średnio tylko 3 godziny dziennie, że zarabiają 400 817 zł, że nauczyciele są jedną z najbardziej uposażonych tutaj grup społecznych. media tworzą wokół nauczycieli klimat nieufności, niechęci i postępującej takiej, można powiedzieć, deprecjacji, wykorzystując powszechną w społeczeństwie nieznajomość realiów pracy w szkole. I to jest właśnie ten początek września, o którym chciałem powiedzieć, że w tym momencie, gdy rodzice ponoszą bardzo wysokie koszta wyprawek, bo okazuje się, że jeszcze tornistry, jak to mówił jeden z kandydatów w felietonie, warto wiedzieć, tornistry dzieci zostały jeszcze obciążone podatkiem VAT na książki. W tym czasie jeden z dzienników, cała machina idzie za tym, mówi, ile to nauczyciele zarabiają, ile pracują, jak mało pracują, jak dużo zarabiają i jak niedostatecznie pracują.
Tak, trzeba powiedzieć, że nauczycielom polska szkoła stoi, my powinniśmy podziękować nauczycielom za ich pracę, a nie ich atakować. A dlaczego o tym mówię i od tego zaczynam? Ponieważ pani minister Hall, znowuż zacznę od krytyki, wprowadziła nową podstawę programową. Ta nowa podstawa programowa wprowadza między innymi obniżenie wieku szkolnego, ale też wprowadza bardzo duże ograniczenie w treściach programów nauczania. I tylko dzięki nauczycielom, którzy uczą, którzy przekazują treści wychowawcze, jeszcze dzisiaj można mówić o kształceniu naszych dzieci. Bez nauczycieli to by się nie mogło odbyć. Ale ja jestem nauczycielem polonistą. Przepracowałam w szkole wiele lat. I tylko ktoś, kto nie zna rzeczywiście realiów szkoły, może tak mówić o pracy nauczyciela. Praca nauczyciela to nie jest tylko prowadzenie lekcji, a to jest przygotowanie się do lekcji, to jest kontakt z młodymi ludźmi, to jest sprawdzanie zeszytów i to jest wiele innych różnych odpowiedzialności rzeczy. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj trzeba powiedzieć o sprawie, która bardzo boli nauczycieli i która bardzo obciąża nauczycieli. To jest biurokratyzacja polskiej szkoły. Nauczyciele oprócz tego, że ciężko pracują, wykonując swoje zadania przy naprawdę bardzo złych narzędziach, jakim jest podstawa i programy nauczania, to jeszcze dodatkowo zostali obciążeni biurokracją. Między innymi zbieraniem informacji o uczniach, prowadzenie indywidualnych kart uczniów i tak dalej. Możemy powiedzieć, że na pewno, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, a mamy taką nadzieję graniczącą z pewnością, to naprawdę odejdziemy od biurokratyzacji, oderwiemy nauczyciela od papierów, a oddamy nauczyciela dzieciom.
No ale co Państwo cofniecie rozporządzenie MEN-u z ubiegłego roku, oświadczeniu uczniom w szkole pomocy pedagogiczno-psychologicznej, bo to zakładało właśnie tę biurokratyzację.
I też system informacji oświatowej. Z jednej strony mamy prowadzenie indywidualnych kart ucznia, z drugiej strony system informacji oświatowej, gdzie trzeba będzie dodatkowych zatrudniać pracowników, którzy będą gromadzić i przetwarzać dane ucznia, w tym dane wrażliwe. I szkoła nie jest po to, żeby gromadzić dane, czy prowadzić, czy jest po to, żeby uczyć, wychowywać dzieci i młodzież ku ich pomyślnej przyszłości i pomyślności naszego kraju.
Rzeczypospolitej, oczywiście.
Pani minister Hall, jeżeli można się do tego odnieść, to zachowuje się dosyć sprytnie, wykorzystując, powiedziałbym, medialnie różne hasełka rzucane mediom i to jest później niejako przerabiane czy trawione w dalszym ciągu. Mowa tutaj o tym wspomaganiu ucznia, wczesnym wspomaganiu ucznia. Kiedyś to się nazywały zajęcia wyrównawcze. Oczywiście one się odbywały na terenie szkoły. One nie były obudowane taką ilością dokumentów, papierów. Natomiast to spryt polega na tym, ale moim zdaniem minister edukacji nie powinien popisywać się sprytem, tylko powinien popisywać się takimi rozporządzeniami, które ułatwiają pracę nauczycielom, a przede wszystkim uczniom, powodują, że ten uczeń jest mądrzejszy, szybciej się uczy. Natomiast w kwestii tej, to ten spryt jest zupełnie niepotrzebny. Ale chciałem powiedzieć o innej kwestii, bo ksiądz wspomniał o bardzo ważnej dacie, rokrocznie ważnej dacie, 1 września. Ja muszę powiedzieć, że na Opolszczyźnie rozmawiałem, ponieważ jestem posłem Opolszczyzny, rozmawiałem z rodzicami w przededniu tego 1 września, bo chcieliśmy w ramach takich spotkań zorientować się, co o cenach podręczników, co o w ogóle programach nauczania sądzą rzeczywiście rodzice. Zorganizowałem kilka takich dużych spotkań. Chciałem też, ażeby rodzice udostępnili mi swoje faktury albo paragony z zakupu książek, ażeby zrobić konferencję prasową i pokazać mediom zaproszonym na konferencję, ile w Polsce kosztuje w tej chwili wyprawka szkolna. Otóż proszę sobie wyobrazić, że wszyscy generalnie rodzice narzekali na totalny bałagan, na totalny chaos. Właściwie dominowała tam niewiedza, co będzie z ich dziećmi i najważniejsza rzecz. Żaden z rodziców nie potrafił przedstawić kompletnego paragonu z całego zakupu kompletu podręczników. Pytałem dlaczego. rodzice powiedzieli wprost, nie stać jest ich na to, ażeby pójść do księgarni i w jednym zakupie kupić cały komplet podręczników, bo łącznie z wyprawką, z tornistrem i tak dalej, to jest koszt ponad 1000 zł. W związku z tym kupują po 2-3 książki. Ewentualnie, jeżeli rodzice chcą kupić całą wyprawkę dziecku, no to najczęściej biorą kredyt. Tak w Polsce być nie powinno. Natomiast wyprawka szkolna, te pieniądze rządowe, które powinny wspomagać rodziny, pozostały na tym samym poziomie albo symboliczne zwiększone. Tym przypomnę, że w tym roku obowiązuje nas zwiększony VAT na podręczniki o 5%, który przełożył się na wzrost około 20% cen podręczników w księgarniach. W związku z tym jest to, no, dla rodziców jest to nie do zniesienia. Ten moment 1 września jest dla rodziców nie do zniesienia, a rząd, no tak jak to ksiądz powiedział, no, dobry humor, stwierdzanie, że wszystko będzie dobrze. No i druga sprawa. Ksiądz zauważył, że media tutaj traktują nauczycieli w taki, a nie inny sposób, że mają przecież podwyżki 7%, o czym trąbił rząd, prawda? Otóż to nie media. To pani minister, to rząd, to Donald Tusk spowodował, że w tej chwili konfrontowani są nauczyciele i pozostali pracownicy budżetówki. Dlaczego? Otóż dlatego, że pozostali pracownicy budżetówki mieli zamrożone podwyżki, a nauczyciele te rzekome, wirtualne, 7%, tylko od września. Jeżeli je rozłożymy na cały rok, to daje 2%, a jeżeli od tego odejmiemy zwiększenie wymiaru czasu pracy nauczycieli, to jest podwyżka, która jest w zasadzie obniżką wynagrodzenia nauczycieli.
Inflacja.
Ale w ten sposób to jest stosowanie wśród nauczycieli tak zwanej metody dziel i rządź. A w tym przypadku, jeżeli chodzi o nauczycieli, bardziej dziel.
No i ja nie rozumiem. I nauczyciele nic nie protestują? Jeżeli chodzi o najzwyklejsze mundurki szkolne, to pamiętam, były protesty.
Nauczyciele protestują. Nauczyciele protestują. Natomiast moim zdaniem w tej chwili każdy... Jest duże zadowolenie. Natomiast każdy...
Zadowolenie czy
niezadowolenie?
Niezadowolenie. Natomiast każdy w tej chwili za wszelką cenę broni swojego miejsca pracy. Bo biorąc pod uwagę ilość likwidowanych szkół, biorąc pod uwagę zwiększenie wymiaru czasu pracy, w tej chwili wielu nauczycielom grozi zwolnienie. A wśród nauczycieli wykształciła się, tak jak to kiedyś bywało 5-7 lat temu, taka grupa trenerów, edukatorów, czyli tych lepszych i gorszych nauczycieli, którzy z tego mają czerpać jakieś zyski.
Panie ministrze, pan pozwoli, bo ja jeszcze mam takie zadanie dla pani Krystyny Wróblewskiej, żeby wytłumaczyła mi w końcu, jak to jest z tymi podwyżkami, bo ja wciąż słyszę, że nauczyciele dostają podwyżki. Pan minister powiedział, że z tych podwyżek to jest obniżka, no to w końcu...
To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, ponieważ ja moim pracownikom jakby przydzielałam te pieniądze.
A ja przepraszam, a wiem, że pani minister, po tak dużo dzisiaj o niej mówimy, ale pani minister Hali jest odpowiedzialna za system edukacji w naszej ojczyźnie, jest matematykiem. To jak z podwyżki może być?
Ja myślę, że policzyła dobrze. Dała podwyżkę, zwiększyła liczbę godzin nauczycielom, ponieważ karciane godziny zostały zwiększone. Więc tak naprawdę mogę powiedzieć uczciwie, że tej podwyżki nie było, ponieważ nauczycielom zwiększono liczbę, ilość obowiązków. Ale tutaj jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówił pan minister. Powiem, jak zachował się na przykład rzeszowski samorząd, kiedy przyszedł 1 września. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jesteśmy w mniejszości, przeforsowaliśmy taką uchwałę Rady Miasta, że przyznaliśmy 500 tysięcy złotych na darmowe podręczniki. Powiem państwu, może to jest ewenement w skali kraju, ale my zadbaliśmy o tą biedną młodzież, bo wyprawkę dostają najmłodsi, prawda? Natomiast myśmy zadbali, żeby i młodzież gimnazjalna, ta uboższa, dostała też taką wyprawkę w formie właśnie podręcznikowej, ze względu na to, że zobaczyliśmy, co się dzieje, kiedy podobnie jak tutaj pan minister, zorganizowaliśmy też taką konferencję związaną z rozpoczęciem roku szkolnego i okazało się, że kiedy porozmawialiśmy szczególnie z rodzinami wielodzietnymi, to co mówił pan premier Jarosław Kaczyński na konwencji w Warszawie, że rodzice musieli brać kredyty. I proszę państwa, to jest prawda, ponieważ dobrze, że naszym rodzicom zależy na tym, żeby ich dzieci były dobrze wyedukowane. Ale powiem, że to, co dzieje się zarówno w ministerstwie, Ministerstwie Edukacji, jak i zarówno w szkolnictwie wyższym, to kiedy powoduje się obniżenie, powiedzmy, dotacji dla tych mniejszych uniwersytetów, gdzie tak naprawdę nasza młodzież się kształci, którą nie stać, żeby na przykład wyjechać do Krakowa, czy żeby wyjechać gdzieś do Warszawy, tylko kształci się na przykład tutaj na Podkarpaciu, to może okazać się, że to spowoduje, że nie będzie po prostu młodzież miała gdzie wyjeżdżać, ponieważ nie będzie jej na to stać i rodziców nie będzie na to stać.
A jeżeli pani dyrektor będzie wyjeżdżała, to tylko i wyłącznie za pracą za granicę.
Więc właśnie, a wreszcie mieli Polacy wracać, prawda? Miała młodzież wracać z zagranicy. A
no tu wraca, się okazuje, tylko na sobotę i niedzielę i na święta
i niedzielę,
do
tak. I są samoloty odpowiednie, żeby miała szansę tanie, do powrócić.
Które wcale tanie nie są. Pani poseł, zarówno pan poseł, jak i pani poseł mieszkacie w terenach, można powiedzieć, przygranicznych.
Tak.
Swojego czasu też była głośno afera. Zresztą jedna z osób ze studentek, również naszej uczelni, wykwalifikowana, która była przez szereg lat asystentem europarlamentarzysty, złożyła swoją ofertę pracy w biurze. Okazało się, że zapisała się na jakiś kurs. Okazało się, że tego kursu nie będzie, mimo że jest wykwalifikowaną osobą i posiada znajomość biegle kilku języków. Jest kurs, kuratorium, czy jednostka terytorialna robi kurs w terenach przygranicznych, to było chyba w okolicach Głogowa gdzieś, na naukę języka niemieckiego po to, by wypełniać, tam był nawet cel konkretny, by wypełniać formularze pracy w języku niemieckim w Niemczech.
No właśnie, ja o tym dużo mówiłam i mówiliśmy już o tym na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, o tym, że jednym z takich bardzo dużych problemów Polski to jest to, że młodzi ludzie Polskę opuszczają i opuszczają coraz młodsi ludzie, młodsi obywatele, bo dzisiaj już jest problem z kształceniem zawodowym i okaże się, że młodzi ludzie kończący gimnazjum będą z Polski wyjeżdżać. Dlaczego Polacy młodzi wyjeżdżają? Nie tylko ci po gimnazjach, ale ci, którzy ukończyli dwa kierunki studiów, znają po dwa języki, są świetnie przygotowani. Dlaczego wyjeżdżają? Bo po prostu nie mają pracy. W moim województwie i tam, gdzie mieszkam, w Jeleniej Górze, w Kamiennej Górze, w Zgorzelcu i w Bolesławcu, Lwówku, wymieniam te miejscowości celowo, bo troszeczkę inna jest ta część Miedziowa, Głogów, ale tam też jest problem z bezrobociem, tylko trochę mniejszy. Jest naprawdę ogromny problem z bezrobociem wśród młodzieży. Osoby młode, które kończą studia i są nawet najbardziej przygotowane do pełnienia naprawdę funkcja pracowania w zawodach, nie mają szans na pracę bez koneksji, bez układów, ponieważ największymi pracodawcami w naszej okolicy są samorządy i w zasadzie tam bez odpowiednich znajomości się pracy nie znajdzie. Właściwie wszelkie możliwości pracy nawet na stacjach benzynowych. Ja ostatnio mówiłam, może na stacji benzynowej, jak ktoś mi powiedział, o ile sobie ktoś tę stację benzynową wybuduje, to tam pracę znajdzie. Naprawdę jest katastrofa, jeśli chodzi o rynek pracy dla młodych ludzi w moich okolicach. To jest wielki problem. Młodzież wyjeżdża, wyludniają się miasta i miasteczka, ale nie wyjeżdżają tylko do Wrocławia. Oni wyjeżdżają za granicę. I co dalej? Mogą niestety za tą granicą, szczególnie zachodnią, zostać, ponieważ tam mają szansę na mieszkanie, szansę na pracę i mogą założyć tam rodzinę. To jest coś,
co rządy tamtych krajów gwarantują to.
Mało tego, ja chcę jeszcze wrócić do tego, o czym na początku mówiłam, o szkolnictwie zawodowym. Tak samo polski rząd, jak i niemiecki rząd dostał granty unijne na przygotowanie systemu kształcenia zawodowego. U nas te pieniądze poszły niestety na wynagrodzenia dla różnych ekspertów, natomiast za niemiecką granicą one poszły między innymi na eurostypendium dla młodych ludzi, w tym Polaków, którzy tam mogą się kształcić. To są źle wydane pieniądze unijne, które powodują, że praktycznie mamy system zapaść szkolnictwa zawodowego i młodzi ludzie, szczególnie z moich okolic, blisko granicy, będą wyjeżdżać za granicę, kształcić się w zawodzie, a potem, nie daj Boże, tam zostawać i pracować i zakładać rodziny. To może nam grozić dziś katastrofą demograficzną, nie tylko z powodu tego, że mało dzieci się rodzi, ale też bardzo dużo młodych ludzi wyjedzie. I ja takie pytanie zadawałam pani minister Hall wielokrotnie. Zadawałam je w Sejmie. I pani minister Hall takiego problemu nie widzi, a my wiemy, że taki problem istnieje.
Panie ministrze, istnieje również problem zamykania szkół. Walczyliśmy w telewizji, na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja o szkoły z południowego zachodu Polski. gospodarza można było już zobaczyć kilkaset metrów za granicą.
Tak.
No były właśnie dzieci, byli nauczyciele, była kadra, byli rodzice, którzy chcieli, żeby we własnej wsi mieć własną szkołę, ale był ktoś, komu to nie pasowało.
To jest najbardziej przykre, że w naszym kraju samorządom jakoś tak dziwnie jest, że nic się nie opłaca, już edukacja to całkowicie się nie opłaca. Powinno być zupełnie, wydawałoby się,
to tak jak szpitale też się nie opłacają.
W zdrowym państwie, w każdym państwie, które stawia na obywateli, powinno być odwrotnie. A więc po pierwsze edukacja, po drugie służba zdrowia. To powinna być te dwie dziedziny, które są najważniejsze dla samorządów, dla rządu, dla państwa, dla premiera. Natomiast okazuje się, i to jest najbardziej widoczne chyba jak na dłoni właśnie w tych miejscowościach przygranicznych. Telewizja Trwam była w jednej z takich miejscowości na południu Opolszczyzny w powiecie głubczyckim. Tam samorząd stwierdził, że niepotrzebna jest szkoła. Szkoła leżąca kilka kilometrów dosłownie od granicy. Szkoła bezpieczna, szkoła, w której wszyscy nauczyciele znali uczniów, szkoła, która osiągała bardzo dobre wyniki nauczania. W tych testach okazywało się, że naprawdę jest to szkoła rywalizująca z powodzeniem ze szkołami w dużych ośrodkach miejskich. No cóż, samorząd stwierdził, że edukacja w takiej miejscowości jest nieopłacalna. I bardzo kontrastowo to wszystko wyglądało w momencie, kiedy okazywało się, że dosłownie za miedzą, za granicą, kilka kilometrów funkcjonuje przepiękna szkoła czeska.
Analogicznej miejscowości.
Wszystko się opłaca, szkoła jest zapleczem sportowym i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, cóż się okazuje? Rodzice w tymże właśnie powiecie głubczyckim w geście rozpaczy nawet byli skłonni do tego, ażeby występować z odpowiednimi wnioskami, pismami, ażeby posyłać swoje dzieci do szkoły w Czechach, ponieważ szkoła, którą im proponował samorząd, była oddalona bardziej od ich miejsca zamieszkania niż ta właśnie po czeskiej stronie. No dochodzimy do rzeczy kuriozalnych. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. No w tym kontekście, jeżeli rodzice w geście rozpaczy, desperacji już zamierzają kierować dzieci do szkoły w sąsiednim państwie, no to jakie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie? Będzie Rzeczypospolita?
Czy będzie Rzeczypospolita?
No właśnie.
To są problemy, można powiedzieć, ściany zachodnie, a teraz przenieśmy się na południowy wschód. Pani dyrektor Krystyna Wróblewska, radna miasta Rzeszowa.
Jeżeli chodzi o Podkarpacie, chcę powiedzieć, że walczyliśmy o wiele szkół, ale też dużo szkół zostało zamkniętych. I ja mogę powiedzieć tylko tyle. Ja mam świadomość i zawsze o tym rozmawiamy z naszymi kolegami, że jednak szkoła, kościół, dom kultury to jest ostoja życia na wsi. Jeżeli zamkniemy szkołę, to tak naprawdę ta wieś będzie się wyludniać. Proszę Państwa, z Podkarpacia w okresie transformacji wyemigrowało 200 tysięcy ludzi. Dzisiaj dzieci nasze rodzą się w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, gdzie indziej.
Pani dyrektor, przepraszam, że wejdę w słowo. Tym terminem transformacja nazywa zamykanie fabryk, likwidowanie etatów.
Tak. Natomiast ja chciałabym, moim marzeniem jest, a ja myślę, że każdy powinien mieć marzenia, żeby jednak młodzi ludzie mieli szansę bycia tutaj. I ja powiem Państwu tyle. Cieszę się, bo wygrałam prawybory w 6. liceum u nas w Rzeszowie z Platformą Obywatelską. Było 600 młodych ludzi, gdzie mówiliśmy o ich przyszłości. I powiem tak, kiedy przedstawiłam program Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy byli w szoku. Program dla młodych. I ja powiem tak, co mi się bardzo spodobało. Tutaj pani poseł mówiła, że powinniśmy zadbać o to, żeby młodzi ludzie jednak potrafili funkcjonować na rynku pracy. Ale żeby oni mogli funkcjonować na rynku pracy, trzeba mieć bardzo dobre, silne szkolnictwo zawodowe. To był sztandarowy program pani minister Hall. Reaktywujemy szkolnictwo zawodowe. Proszę państwa, i na tym się skończyło.
To znaczy co, nie reaktywowała pani minister?
Ja myślę, że to nie ma reaktywacji. Są, tak jak pani tutaj poseł powiedziała, mnóstwo pieniędzy wydane na jakieś programy, na przygotowanie do zmian w szkolnictwie,
na ekspertów.
Natomiast źle wydatkowane pieniądze unijne. Ja powiem Państwu, że jestem ekspertem unijnym. Pozyskałam dla Podkarpacia, dla polskiej edukacji praktycznie ponad 60 milionów złotych w projektach unijnych, ale ja staram się uczciwie tworzyć projekty systemowe. Tam, gdzie idą te projekty na konkursy, one różnie są wydatkowane. Ja staram się, żeby zostawało to dla Podkarpacia.
To znaczy, bo nie rozumiem.
To znaczy, jeżeli na przykład projekt systemowy, czyli Urząd Marszałkowski przyznaje projekt systemowy jednostce sobie podległej, czyli Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli. I ja jako dyrektor staram się wydatkować te pieniądze na szkolenia dla na przykład dla nauczycieli, ale staram się to zrobić w taki sposób, żeby w ramach cross-financingu, czyli tych zakupów, żeby zostawało to u nas w firmie, a nie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Czyli na przykład mogę tutaj się pochwalić. Podkarpackie Centrum na przykład ma wspaniałą pracownię fizyczną, chemiczną, biologiczną, gdzie kształcimy nauczycieli w profesjonalnych warunkach. Ale to ja chciałam wrócić do innego tematu. Tylko chciałam pokazać program Prawa i Sprawiedliwości dla młodych ludzi. Na przykład co mówi taki program, co się bardzo młodym ludziom spodobało. Jeżeli na przykład student chce pracować, bo nie ma pieniędzy na studia, zakłada swoją własną firmę, to na przykład jest zwolniony z ZUS-u na ten czas, czy na przykład z pewnych podatków. Ja uważam, że trzeba w ten sposób wesprzeć młodych ludzi, dać im szansę po prostu pracy, nawet samozatrudnienia, ale po prostu dać im szansę poprzez dobre funkcjonowanie, powiedzmy, w systemie nawet takim podatkowym. Natomiast na przykład zarządów Prawa i Sprawiedliwości podatki uległy zmniejszeniu, prawda? Natomiast w tej chwili zwiększony podatek VAT. Proszę Państwa, 25% do 25% maksymalnie może być VAT, my, gdzie na książki mamy 23. Czyli proszę popatrzeć.
Co to świadczy o stanie Polski, pani poseł? Dziękuję pani dyrektor Krystyna Wróblewska, pani poseł Marzena Machałek.
Tutaj mówiliśmy i wracamy do szkolnictwa zawodowego, ale w ogóle do sytuacji młodych ludzi w Polsce i wynika to też oczywiście ze stanu polskiej edukacji. Rzeczywiście tak jest, że pani minister Hall obiecała i przyrzekła i wielokrotnie, przyzna mój kolega poseł
na
komisjach, tak. Zabieraliśmy głos, że jest przygotowywany systemowy projekt naprawy szkolnictwa zawodowego. Rzeczywiście pod koniec tej kadencji został wrzucony, powiem to tak kolokwialnie, fragment przygotowanego projektu unijnego zmieniający ustawę o systemie oświaty dotyczący kształcenia zawodowego, który okazał się po prostu atrapą zmian w systemie oświaty dotyczącej kształcenia zawodowego. Nic właściwie się, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, nie stało. Ja, jak słuchałam tutaj mojej koleżanki z Podkarpacia, też nauczycielki, ja też byłam doradcą metodycznym, pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, byłam też dolnośląskim wicekuratorem oświaty, więc znam tę edukację z różnych stron. Myślę sobie tak, że dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że nie ma dobrego kształcenia zawodowego, nie ma też zawodów takich, które mogłyby być otwarte dla młodych ludzi, prawniczych, uczelnie są zamknięte przed młodymi ludźmi, że dzisiaj, żeby młodzi ludzie nie wyjechali, to patriotyzmem jest dać im pracę. Usłyszałam to i się z tym głęboko zgadzam. I nasz program dla młodych ludzi, jego myślenie o Polsce jest pod tym kątem, żeby młodzi ludzie zostali w Polsce, a muszą mieć powód, muszą mieć szansę rozwoju, muszą mieć dobrą szkołę, ale muszą mieć też szansę rozwoju zawodowego. Dzisiaj tego nie ma. To się nie stanie z dnia na dzień oczywiście, bo odrobić straty nie będzie łatwo w ciągu miesiąca czy dwóch, ale pewne rzeczy można zrobić od razu. Można otworzyć zawody, można stworzyć inne mechanizmy na uczelniach, aby młodzi ludzie mieli szansę.
Można. I Państwo wiedzą, jak to zrobić.
Wiemy, jak to zrobić. Chcemy to zrobić. Mamy przygotowany kompleksowy program w różnych dziedzinach, ale między innymi w edukacji, w szkolnictwie wyższym. Jest on na naszych stronach internetowych. Zachęcam oczywiście do lektury tego programu. Nasz program jest bardzo szczegółowy. Proszę porównać nasz program z programami innych partii. Mamy naprawdę szczegółowy program, gdzie są konkretne rozwiązania. Są rzeczy, które trzeba w edukacji zrobić natychmiast i które trzeba zmienić systemowo.
Które by pan minister natychmiast zmienił rzeczy?
Natychmiast cofnąłbym reformę sześciolatków, obniżenie wieku szkolnego i to może szybciej niż natychmiast.
Mówimy o demokratyzacji. Tak, a wiemy, że rodzicom bardzo się ten pomysł nie podoba.
Tak.
Stworzyli nawet, pan poseł chyba temu też patronował, swój autorski projekt ustawy obywatelskiej.
To był ten projekt obywatelski, w którym żądano wycofania i pozostawiania tych zapisów, o których ksiądz wspominał, że rodzice decydują o tym, czy sześciolatek może pójść, czy nie może, tak jak to o tym mówiło prawo dotychczas,
jak było.
Druga kwestia, no to jest kwestia wydłużenia opieki, zajęć opiekuńczych ich i wychowawczych w przedszkolach, czyli zlikwidowanie tych horrendalnych opłat za przedszkola. To można zrobić jednym krótkim zapisem ustawowym, ażeby finansować wychowanie przedszkolne w ramach subwencji oświatowej i doprowadzić do tego, że rodzic ma prawo do tego, ażeby zostawić nieodpłatnie, bezpłatnie, bo tak mówi konstytucja, a wychowanie przedszkolne jest częścią edukacji, w związku z tym nieodpłatnie powinien mieć prawo rodzic do tego, ażeby dziecko w przedszkolu przebywało przez 10 godzin. Podstawa programowa to jest 3 natychmiast, bo to jest wyniszczająca polską edukację, ogłupiającą przyszłą elitę naszego społeczeństwa. To jest kolejna zmiana. Szkolnictwo zawodowe. No tutaj mówiliśmy, proszę Państwa, o tym pani poseł, pani dyrektor wspominała o tym, że my od 4 lat byliśmy karmieni tym, jak dopominaliśmy się pani minister, od pani minister, żeby przedstawiła koncepcję zwartą reformy kształcenia zawodowego. My ją mamy. My mówimy o tym, dostosować kształcenie zawodowe przede wszystkim do potrzeb rynku pracy, który jest zmienny, ale trzeba zrobić ten pierwszy krok. Natomiast ja w tej chwili, to tak prawdę mówiąc, to się cieszę, że pani minister nie zdążyła tego zrobić i skóra mi cierpnie na tą zapowiedź Platformy, zrobimy jeszcze więcej, bo jeżeli to miałoby tak być w edukacji, że pani minister coś jeszcze więcej zepsuje tej edukacji, to jest tragedia. Proszę zwrócić uwagę.
Tak, Państwo mówicie bardzo negatywnie o pani minister, ale ja chciałem zauważyć jedną rzecz, wchodząc panu posłowi w słowo. Wspomniał pan o przedszkolach i o zapisach w ustawie, które są niezgodne z konstytucją. To jak minister tworzy dokumenty niezgodne z konstytucją i Sejm, państwo tak przytakujecie?
Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. A proszę sobie przypomnieć ustawę o CIO.
Pan jest historykiem.
Tą ustawę o systemie informacji oświatowej, tą o inwigilującą dzieci od najmłodszego wieku. Przecież to był skandal przez wszystkich powtarzany, że to jest ustawa, która jest niezgodna z konstytucją. Wprowadzenie rozwiązania godzin karcianych, no też zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym trzeba wziąć pod uwagę, że pani minister zbyt wieloma rzeczami się nie przejmuje. I wracając do jednej myśli, bo to myślę, że jest ilustracja rządów pani minister Hall. Próba zajęcia się reformą szkolnictwa zagranicznego skończyła się strajkami w Berlinie, w Atenach. Próba zajęcia się obniżeniem wieku szkolnego skończyła się protestami rodziców tutaj u nas w Polsce. Próba reformy kształcenia zawodowego...
I przepraszam, ustawą obywatelską.
I ustawą obywatelską. A więc czegokolwiek się nie dotknie...
strajki w przedszkolach.
Strajki w przedszkolach również.
Strajki w przedszkolach.
A czegokolwiek nie dotknie się pani minister...
A nadzór pedagogiczny?
Nadzór pedagogiczny.
To jest dramat.
To również tutaj protest pracowników nadzoru wisiał na włosku. W związku z tym, czego się nie dotknie, to wszystko kończy się katastrofą. W związku z tym nigdy, aż nie
Ale
chcę...
Panie pośle, pani poseł i pani dyrektor, raport o stanie edukacji z czerwca bieżącego roku był zadowalający panią minister.
No to tak jak w dokumentach z minionego, słusznie minionego okresu, że PKB rośnie, nikt nie strajkuje.
Jesteśmy
mi się tak jako żywo przypominają czasy przed 89 rokiem, gdzie byliśmy drugą Japonią, wszystko było w porządku, wskaźniki nam rosły. Natomiast komentarze rzecznika prasowego wtedy też sobie przypominam, jakie były hura optymistyczne, a rzeczywistość była rzeczywistością.
Ja tylko się, proszę państwa, boję
pani
jednej rzeczy. Boję się tego, że to wszystko, co robi pani minister, jest to robione w ramach projektów unijnych, czyli na to idą pieniądze z Unii Europejskiej. Ja mam jedną świadomość, że te pieniądze albo, powiedzmy, pani minister zrealizuje te projekty, albo pieniądze trzeba będzie zwrócić Unii Europejskiej. Więc tutaj dlatego
to znaczy,
jest
jak
taki...
trzeba zwrócić Unii Europejskiej? Pani dyrektor, przecież Unia Europejska daje. O co nie wyciągniemy rękę, to daje.
To nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca. Bo i żeby dała, to projekty trzeba zrealizować. Natomiast w tej
Czyli najpierw zapłacić, a potem czekać na pieniądze?
Tak.
I powiem, jest jeszcze jedna rzecz najgorsza w tym wszystkim, że tutaj bardzo dobrze pani poseł powiedziała, te pieniądze są źle wydatkowane. Nauczyciele, dyrektorzy jeżdżą, bawią się w świetnych hotelach, mają organizowane konferencje w najlepszych warszawskich hotelach. Ja powiem, ale po co? Trzeba, lepiej by było, żeby ten czas nauczyciel spędził z młodym człowiekiem, z uczniem, a nie na przykład wprowadzanie, na przykład nadzór pedagogiczny był bardzo dobry i w tej chwili się wchodzi tutaj za pana ministra tutaj Giertycha, wiceministra Kłosowskiego, Sławomira. Proszę państwa, ja jeździłam jako wizytator wtedy kuratorium i wydaje mi się, że wizytacja to jest to, czego oczekuje szkoła, a nie ewaluacja zewnętrzna, gdzie na siłę się szkoli ewaluatorów, gdzie naprawdę pracownicy kuratoriów mają tego serdecznie dość. I mówię uczciwie, że to po prostu nie daje dobrych efektów. Natomiast jest dobra mina do złej gry. Szkoły niezadowolone, nauczyciele niezadowoleni, ale jakoś tak wszystko w ministerstwie wygląda jak
A
wygląda.
Czy nasi widzowie i słuchacze są zadowoleni z tego, co się w polskiej szkole dzieje? Dzisiaj z naszymi gośćmi, z panią poseł Marzeną Machałek i z panem Sławomirem Kłosowskim oraz z panią dyrektor Krystyną Wróblewską, radną miasta Rzeszowa, rozmawiamy o polskiej edukacji. Rozmawiać będziemy również po 24 w Radiu Maryja. Do grona naszych rozmówców dołączy również pan Przemysław Przybylski z Torunia. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja do wspólnej wymiany myśli. 657-0011, a wcześniej 56 to numer do naszego toruńskiego studia. 56-657-0012 to drugi numer dla słuchaczy i dla widzów w Polsce. Ci Państwo, którzy odbierają nasz program za granicą, również są zaproszeni, gdy wybiorą tylko z oceanu 11, w Europie 48-56 i dalej 657-0013 i 657-0014. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie, rozmowy o edukacji w Polsce. Pani poseł Marzena Machałek, pan poseł Sławomir Kłosowski, pani dyrektor Krystyna Wróblewska. Jeśli w polskich szkołach dzieci są źle wychowywane, to kto ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy? Pani poseł.
No właśnie, wracam do tego ogólnego pytania, które postawiliśmy sobie na początku, czym powinna być edukacja i jak powinna ta edukacja wyglądać. I ja jestem głęboko przekonana, że edukacja to formowanie młodego człowieka poprzez przekazywanie mu odpowiedniej wiedzy, ale też poprzez wychowanie. I dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że największym grzechem pani minister Hall i rządu Donalda Tuska to jest to, że odchodzimy od przekazywania wiedzy i odchodzimy od wychowania. Najważniejszym oczywiście...
Skoro w szkole nie ma wychowania i szkoła nie gwarantuje wychowania, to
ja
co jest?
Chcę powiedzieć tak, że jasno, że nikt nie zastąpi rodziny. Nikt nie zastąpi dziecku rodziny. I tym miejscem, gdzie to wychowanie się odbiera, jest rodzina. Ale następnym środowiskiem, w którym dziecko spędza bardzo dużo czasu, gdzie może być kształtowane, formowane, wychowywane, jest szkoła. I szkoła ma wychowywać, powiedziałabym tak, nawet kształcić charakter przez to, że nagradza, że karze, że młody człowiek musi się uczyć, musi ponosić konsekwencje, że bywa czasami w niewygodnych dla siebie sytuacjach, bo musi odrabiać zadania domowe, że jeśli nie wypełnia swoich obowiązków, to nie spotyka go nic dobrego. Dzisiaj szkoła ma być zabawą, ma być miejscem radosnym. Oczywiście najmniej radośni są rodzice, którzy muszą płacić za podręczniki. Jeżeli młodzież nie lubi czytać, to trzeba zabrać im lektury. Szkoła ma być bezstresowa, ma szybko przygotować do rynku pracy właśnie jakiego? Europejskiego, polskiego? Kogo ma przygotować i kto za to odpowiada? Uważam, że są bardzo ważne pytania, jakiego człowieka chcemy przygotować w polskiej szkole. I między innymi poprzez wychowanie. I nigdy szkoła nie powinna się od wychowania
Tylko pani
uchylać.
Poseł, ja znowuż mam pytanie i tak, oczywiście retoryczne. Proszę. Gdzie te dzieci mają się bawić i ta młodzież, skoro z ponad 1,5 miliarda złotych, które zostały przygotowane, zostało wykorzystanych na place zabaw, na sprzęt ruchowy, tylko wykorzystano z tej puli pieniędzy tylko 40 milionów.
Mówimy o pieniądzach unijnych, które miały być przygotowane, tak zwany program Radosna Szkoła. Ja nie lubię o tym programie mówić, bo mówi o tym pani minister Hall bardzo często i bardzo się tym programem chwali, że jednak coś się w tej polskiej szkole zmienia, że są zabawki, że jest miło, przyjemnie, jest kolorowo.
A nie było tak?
Ale to nie o to chodzi. Nawet dobrze, że są place zabaw, ale szkoła ma mieć przede wszystkim przygotowane miejsca do nauki. Dobre, przyjazne, nawet jeśli lubi pani minister to słowo, do nauki. Ma mieć dobrze opłacanych nauczycieli. Ma mieć miejsca pracy do nauki zawodu. Ma skutecznie wychowywać młodych ludzi dla Polski, a nie troszczyć się, jeśli mówimy o pieniądzach unijnych, ja chcę tutaj powiedzieć, jeśli mogę, to nie tylko są, one są nigdzie nie są dobrze wykorzystane. Chcę powiedzieć, że skala wykorzystania pieniędzy unijnych, w tym też jeśli chodzi o edukację, jest w granicach 20 paru procent.
Pani poseł, także... dziękuję. Kolejny, pierwszy telefon odbierzmy. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy.
Tak, panie Jerzy, słuchamy.
Witam serdecznie ojca Waldemara i witam bardzo, bardzo serdecznie szanownych gości w studio.
Witamy.
Szanowni Państwo, mnie się, ja jestem człowiekiem starszym, mam 72 rok życia. I mnie się włos jeży, jak ja słucham to, co Państwo mówicie. Proszę Państwa, nie mogę się zagłębiać, bo ze względu na czas antenowy, ale chciałem tylko powiedzieć Państwu. Chodziłem w najgorszych latach, bo tuż po wojnie zacząłem szkołę podstawową, w 1953 roku skończyłem. W roku, w którym ojciec narodów zmarł, Państwo wiecie w historii. Proszę Państwa, jaka była nauka? Jedno. Chciałem Państwu powiedzieć, że były rodziny wielodzietne, kilku dzieci do szkoły chodziło. Podręczniki przechodziły z roku na rok na ucznia. Był jeden podręcznik od języka polskiego, od matematyki, od geografii i tak dalej. Nie było jeden dla klasy trzeciej, czwartej i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jak uczyli moi nauczyciele? To była jeszcze kadra przedwojenna, no większość była po seminariach nauczycielskich przedwojennych i tam, no wiecie, trzy osoby, to pamiętam z tytułem magisterskim, mówię o szkole podstawowej. Proszę Państwa, ja dzisiaj stary człowiek, ja dzisiaj mogę Państwu z pamięci powiedzieć o ziemi naszej Wincentego Pola, Redutę Ordona, poemat taki, który ostatnio deklamowałem w kółku dramatycznym w szkole, mając 16-17 lat, jaka różnica wieku. Ja prawie całą do dzisiaj to pamiętam. Proszę Państwa, Sienkiewicz, Słowacki, nie mówię Mickiewicz, Kraszewski. Ile tych lektur było obowiązkowych, które trzeba było czytać. Jaka wspaniała patriotyczna postawa mimo naszych nauczycieli, mimo powiedzmy okresu taki, jaki był, no na to nie było rady, trzeba było żyć. Proszę Państwa, chciałem tu podkreślić jeszcze, że była ogromna bieda, kraj zniszczony. Ja po sobie wiem, proszę Państwa, często głodny chodziłem, straciłem ojca, nie będę mówił, prawda, o tym wszystkim. Straszna bieda, mama zapracowana w banku, tak jakieś małe grosze zarabiała i tak dalej. Ogólna bieda, kraj zniszczony po wojnie, większość społeczeństwa biednego, ale jakaś
Panie,
taka wzajemna...
Takie były realia wtedy, o których Pan mówi.
To jest ważne, o czym
Pan mówi. I Pan mówi tutaj też o profilach kształcenia, profilach wychowania, profilach dydaktycznych. Bardzo dziękuję Panu za telefon i za zwrócenie uwagi na tę ważną rzecz. Pani poseł Marzena Machałek, pan poseł Sławomir Kosowski oraz pani dyrektor Krystyna Wróblewska. To są goście naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam, ale też państwo, którzy no właśnie widzicie, w którym kierunku biegnie polska edukacja i dydaktyka. Pani
ja
dyrektor.
Ja tutaj bardzo dziękuję panu właśnie za ten głos, ponieważ miałam zabrać głos w podobnym tonie co pan, ponieważ kiedy przeanalizowałam dokładnie podstawę programową kształcenia ogólnego, którą w tej chwili wdraża polska szkoła, można powiedzieć jedno, obniżenie godzin historii, języka polskiego, a więc tak naprawdę nie będzie czasu na naukę i literatury. Powiedzmy wycofywane naprawdę lektury szkolne. Zresztą tutaj pani poseł jest polonistką, to wie, co w tym względzie lepiej niż ja. Natomiast ja wiem, że nauczyciele, kiedy jestem na konferencjach, bardzo narzekają. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na jedno niebezpieczeństwo. Dzisiaj mimo wszystko, nawet w tej sytuacji, jaka jest, polska szkoła mimo wszystko jest patriotyczna. Mimo wszystko, ale dlaczego tak jest? Ponieważ mamy ten przekrój nauczycieli, tych starszych, którzy jednak jeszcze tych rzeczy pilnują. Ja się obawiam w tej chwili o młodego nauczyciela. Proszę Państwa, co zrobiono? Zlikwidowano praktycznie to prawie, że doradztwo metodyczne. Pani poseł była doradcą metodycznym. Ja przez 16 lat pełniłam tą funkcję. I powiem, że mamy obie świadomość, co jest potrzeba młodemu nauczycielowi. Młody nauczyciel musi mieć wsparcie nauczyciela przedmiotowca. Musi mieć w jakiś sposób, musi to być przekazywane poprzez lekcje, pokazową, koleżeńską. I powiem Państwu w tej chwili, patrząc się na lekcje, jak prowadzą młodzi nauczyciele, dużo się jeszcze muszą nauczyć. Ale powiem tak, że tego wsparcia jest coraz mniej.
Pani dyrektor, dziękuję. Pani poseł, proszę pozwolić wypowiedzieć się panu posłowi.
Dobrze.
Pan minister Jerzy.
Nie wiem, czy panie się z tym zgodzą, ale ja odnoszę wrażenie, obserwując tą rzeczywistość, że ten stan, o którym mówił tutaj telewidz, słuchacz, jest wynikiem takiego zaśmiecania programów nauczania, udziwniania pewnych rzeczy dotyczących edukacji, podczas gdy najlepiej o edukacji mówi się najprostszym językiem, najprostszymi słowy. No, jeżeli szkoła ma wychowywać, to ona ma wychowywać. Jeżeli szkoła ma nauczać, to ona ma nauczać. Niepotrzebni nam są ewaluatorzy, jacyś trenerzy, jakieś udziwnianie tego, komplikowanie ścieżki edukacyjnej czy ścieżki studiowania ludzi, którzy studiują na studiach pedagogicznych. Im jest potrzebna taka podstawowa wiedza z zakresu nauczania, wychowania i opieki. Im więcej tych udziwnień będzie, tym będziemy mieli co roku to gorzej. Dlatego ten stary materiał nauczycieli przedwojennych, o których pan tutaj mówił, który przetrwał wojnę i rozpoczął nauczanie w szkole komunistycznej. Tak, ale to byli jeszcze ludzie wykształceni właśnie w tamtych realiach, w oparciu o tamte standardy. Oni rozpoczęli tą edukację opartą, czy niezaśmieconą, opartą o te podstawy, te wartości, o które my jako PiS chcemy postulować. Nauczanie, wychowanie i opieka.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo, halo.
Halo.
Prosimy.
Dzień dobry, witam, kłaniam się.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Witam. Wojciech Zetlowskie Poręby. Znaczy ja uważam, że największą szkodę młodzieży zrobiło tak zwane bezstresowe wychowanie, ponieważ jeżeli nie dojdzie do tego, że rodzice będą mówili dzieciom, zachowuj się w szkole tak, jak w domu, to dopóty w szkole będzie tak, jak jest. No i to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani poseł Marzena Machałek się uśmiecha do Szklarskiej Poręby.
Tak, uśmiecham się do Szklarskiej Poręby i pozdrawiam Szklarską Porębę, ale chcę się odnieść do dwóch kwestii i do tego pierwszego telefonu i do tego, który tutaj, drugiego telefonu ze Szklarskiej Poręby. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, ale w stosunku do szkoły za czasów komunizmu nauczanie historii zostało zredukowane w obecnej szkole o 40%.
To znaczy,
że mamy mniej treści historycznych i mniej godzin historycznych z historii Polski i historii w ogóle na lekcjach w naszym systemie edukacji. Co to oznacza? To oznacza dokładnie to, co powiedział nasz pan radiosłuchacz i telewiz, że nasze pokolenie, czy pokolenie tego pana pamięta niektóre teksty z historii, pamięta teksty z literatury, bo mimo wszystko w szkole komunistycznej były ogromne białe plamy, ale pewnych rzeczy uczono. Dzisiaj odchodzi się od nauczania historii Polski. Odchodzi się od tego, co wprowadziła Komisja Edukacji Narodowej. Dwie rzeczy. Nauczanie historii prawa ogólnego. My dzisiaj od tego odchodzimy i o 40% jest zredukowane nauczanie historii. A druga rzecz, uczenie jest integralne. Wychowanie to jest przekazywanie wiedzy i kształtowanie charakteru. To jest ze sobą związane i to musi robić rodzina wspólnie ze szkołą. Widzę, że ojciec już tak na mnie patrzy, żebym kończyła puentę, ale naprawdę tak uważam, bo to są bardzo, bardzo ważne dwa telefony i bardzo ważne kwestie.
Dziękuję. Pan minister Kłosowski.
Czy moim zdaniem jest rzeczą to, co pan mówił o wychowaniu bezstresowym, no jest pewnym zwyczajem, który chyba jakoś potroszę gdzieś tam system edukacji zgotował nam wszystkim, idąc na ułatwienia, jeżeli chodzi o dzieci. Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy już w tej chwili kategorię taką dyslektyków, dysgrafików, dzieci z ADHD, które piszą dłużej egzamin gimnazjalny, dłużej czasowo egzamin maturalny. To wszystko powoduje taką sytuację przedziwną, że w tym wychowaniu, w kształtowaniu obrazu młodego człowieka edukującego się czy pobierającego nauczanie mamy poczucie niesprawiedliwości jednej grupy uczniów i drugiej grupy uczniów. W związku z tym ta grupa uczniów, która ma skrócony czas na egzaminach, nie można jej tyle, na przykład nie może pisać z błędami ortograficznymi, no zaczyna iść w kierunku tym, ażeby sobie ułatwiać. I to...
Najgorsze jest tym, że rodzice też pomagają.
A to doprowadza generalnie do takiego powszechnego obniżenia poziomu edukacji.
I
no, To jest również przykre, bo państwo, nauczyciele, minister edukacji jako ten nauczyciel, pierwszy nauczyciel w Rzeczpospolitej powinien na to reagować, powinien temu zapobiegać. Natomiast jeżeli pani minister idzie w kierunku zupełnie odwrotnym, czyli układa podstawę programową, w której można już opanowywać fragmenty fragmentów, prawda, bo do tego się to sprowadza. To już nie są pełne lektury, tylko fragmenty fragmentów lektur, a wiadomo, że młodzież jeszcze ma tendencję do tak zwanych bryków, a więc jeszcze będzie z tych fragmentów jeszcze bardziej fragmentarycznie opanowywać. No to wtedy ta wiedza już jest zupełnie żadna.
Ale bardzo szanowni dziękuję. Państwo,
Pani
ja
dyrektor,
tutaj...
Jeszcze telefon, dobrze? Pozwolimy odebrać i wypowiedzieć się naszemu widzowi lub słuchaczowi. Bardzo proszę, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i dzisiejszych gości, nauczycieli. To troszeczkę jest dla mnie...
A kto do nas mówi? Możemy poznać pańskie imię?
Stanisław z Niemiec.
Słuchamy pani
ojca. Ponieważ kiedyś byłem nauczycielem, więc wiem, jaka jest potężna różnica pomiędzy tym, co zrobiono w ostatnich latach w polskim szkolnictwie, a tym, co było kiedyś. Ma pani rację. Podczas komunistycznej nauki w szkołach były potężne luki, jeśli chodzi o historię, ale uczono tej historii. Mhm. Natomiast dzisiaj całkowicie ją wyeliminowano i to jest już bardzo widoczne. Obserwuję, i tutaj się kłaniam pani poseł z Kamiennej Góry, obserwuję to na Dolnym Śląsku, na ziemiach, które mają tak skomplikowaną historię, na ziemiach polskich odzyskanych. Tam tożsamość Polska na tych ziemiach była słaba za czasów komunistycznych, natomiast od 20 lat pod dyktando właśnie naszego adwokata w Unii Europejskiej Niemiec po prostu zaczęto zmieniać tam historię. I w związku z tym nie tylko ludzie w średnim wieku, ale młodzi ludzie nie mają pojęcia o historii tych ziem. Niestety doszło do tego, że szkoły z Dolnego Śląska przyjeżdżają na programy tak zwane szkoleniowe do Niemiec, szczególnie do Bonn, gdzie mieści się centrum tak zwanych wypędzonych. To jest finansowane ze środków rządowych i tutaj na miejscu uczą się w tych ośrodkach wypędzonych, co znaczy stosunek do, mówiąc po niemiecku, Heimat, czyli do tak zwanej małej ojczyzny.
No
naprawdę.
Szkoda, że pani Stanisławie...
Apeluję, proszę ojca, o to, aby posłowie PiS-u wzmocnili swoją tożsamość poprzez właśnie przekazywanie jej w szkołach, ponieważ to, co zauważyłem, to, co zostało zrobione ostatnimi laty, było bardzo złe. Na szczęście biskup świdnicki Ignacy Dec, proszę tylko wysłuchać jego ostatniej homilii ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze, gdzie w obecności prezydenta Rzeczypospolitej mocno skrytykował to, że tych ludzi się pozbawia poczucia tożsamości polskiej, tożsamości na ziemi polskiej i stają się powoli włóczęgami.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję panu za tę wypowiedź również. Serdecznie pozdrawiamy naszych rodaków za Odrą. Mówił pan o Centrum Wypędzonych. Szkoda, że nie ma analogicznych instytucji u nas w Polsce.
Ja, słuchając bardzo uważnie tego telefonu, ten telefon się wpisuje to, co ja myślę o ziemiach, na których mieszkam. Rzeczywiście na Dolnym Śląsku wiemy, że to są tak zwane ziemie odzyskane, wyzyskane, w każdym bądź razie, gdzie jest problem z budowaniem tożsamości narodowej, wiadomo z jakich przyczyn. I rzeczywiście tak jest, że w wolnej, w cudzysłowie wolnej Polsce nie buduje się wspólnoty polskiej, tylko tak zwane regionalizmy, czyli ludzie, którzy mieszkają czy w Kamiennej Górze, czy w Jeleniej Górze, czy w Oleśnicy, nie mają się budować siebie i jako pewnej takiej spójnej tożsamości polskiej, tylko tworzyć region. To jest bardzo niebezpieczne i o tym mówił nasz słuchacz. My musimy budować program budowania wspólnoty i odzyskania ziem zachodnich, tego poczucia wspólnotowości i tożsamości.
Bardzo dziękuję. To była pani poseł Marzena Machałek, pan poseł minister Kosowski, były wiceminister.
Bardzo ważne zagadnienie, bardzo ważny temat dla całej Polski, ale biorąc pod uwagę ziemię odzyskamy. Ja jestem z Opolszczyzny.
Również, tak, Opolszczyzna.
Opolszczyzna, zwłaszcza te powiaty na zachód od Odry, a więc Nysa, Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Głubczyce. To są te ziemie, te powiaty Opolszczyzny, na które trafili przesiedleńcy ze wschodu. Ci wszyscy, którzy tam mieli 24 godziny na to, ażeby spakować się, zresztą moi rodzice również, i dziadkowie, ażeby się spakować do wagonów bydlęcych i byli, następną stacją była akurat Opole Wschodnie w przypadku mojej rodziny. I istota sprawy polega na tym, że nasz rząd, znowu tutaj stawiam pod tablicą pana Tuska, nasz rząd nie robi nic w tym kierunku, ażeby tych ludzi jakoś wspierać i przynajmniej dać im forum takie, ażeby oni poczuli wspólnotę. To są najczęściej stowarzyszenia kresowiaków, gdzieś tam powiatowe w poszczególnych województwach. Jest też takie forum krajowe. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, jeżeli mówimy tutaj o Związku Wypędzonych, to jest właśnie potęga, która jest wspierana przez rząd niemiecki w każdym calu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tych kresowiaków, to każdy sobie. A rząd nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, ażeby naprawdę wesprzeć tych ludzi, już nie mówiąc o odzyskaniu majątków tam, które pozostawianych, bo to jest jakoś tak zawsze spychane na bok i nie traktowane poważnie. I ostatnia kwestia. Bardzo źle się stało, że pani minister Hall nie przejęła po nas programu wycieczek historycznych, który był przygotowany, gotowy, w szufladach, leżący w Ministerstwie Edukacji. Zakładaliśmy to, że młodzież polska na etapie, na przykład, podam jeden przykład, żeby nie przedłużać mojej wypowiedzi, młodzież licealna miała przygotowany taki program, ażeby raz w ostatniej klasie liceum odwiedzić miejsca pamięci właśnie na wschodzie. Myśmy zakładali, że będzie to albo Katyń, albo cmentarz Orląt, albo Rosa, tak żeby w Polsce nie kończył szkoły średniej nikt, kto nie pojechałby na tamte, w ramach programu szkolnego, nie odwiedziłby tamtych miejsc, nie przypomniał sobie, nie zadumał się nad tym, że tam kiedyś była Polska.
Bardzo dziękuję panie pośle. Pani dyrektor Krystyna Wróblewska.
No ja byłam akurat w tym czasie, pracowałam w kuratorium i ten program znam. Częściowo nawet był wdrażany, panie ministrze, także proszę sobie przypomnieć, a szczególnie myśmy na Podkarpaciu bardzo starali się o to dbać, ale tutaj powiem o jednej rzeczy, co bardzo mnie w tej chwili boli. Na przykład są sądy uliczne i kiedy młodzi ludzie wychodzą, zadawane mają pytania właśnie historyczne o powstaniu warszawskim, o Katyniu, czy o innych wydarzeniach z życia kraju, bardzo często odwracają głowę i po prostu nie wiedzą. I powiem państwu, jest to niezmiernie bolesne, ale z drugiej strony troszeczkę winie nas dorosłych. Powiem tak, mówimy o pamięci historycznej. Jesteśmy Polakami. Proszę patrzeć, jak za granicą jednak dbają o ten patriotyzm, o tą flagę, o ten hymn. My dzisiaj, wygląda to u nas różnie. Natomiast uważam, że to są zwykłe, proste proste działania od najmłodszej, od przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Myśmy powinni po prostu być dumni z naszych symboli. I dzisiaj mówimy o tych wycieczkach historycznych, o których wspomniał pan minister. Szanowni państwo, według mnie każdy Polak młody powinien odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Właśnie takie, takie elementy z historii Polski.
Takie
gdzie,
nasze sanktuaria, można sanktuaria, powiedzieć, pamięci,
prawda, pamięci. Ale powiem to też jakby, ale powiem tak, że może nie jest do końca tak źle, bo młodzież powoli zaczyna czuć ten patriotyzm. Kiedy w szkole jest, powiedzmy, jakaś jakby rozprzężenie, to młodzież, kiedy jakby stara się jakby tutaj być inna, czyli jakby troszeczkę zmieniam, jeżeli jest rozprzężenie, to ona zaczyna jakby o tym patriotyzmie mówić. Przykład nawet dobrych zachowań na stadionach. Ja mówię o dobrych zachowaniach kibiców, takich bardzo patriotycznych.
Bo pokazuje się te negatywne, ekstremalne
rzeczy. Szanowni Państwo, na każdym etapie myśmy po prostu powinni wychowywać. A myślę, że to dużo nie kosztuje. I myślę, że w ogóle kiedy na Podkarpaciu gościł, wspierając, powiem uczciwie, moją kampanię wyborczą, profesor Robert Jerzy Nowak, on właśnie powiedział, i tutaj ja jestem z tego dumna, że program, a myślę, że tutaj pan minister, pani są współautorami programu edukacyjnego Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że przeglądną cały program Prawa i Sprawiedliwości i na pierwszym miejscu stawia program edukacyjny, że jest naprawdę bardzo dobry, ale ja myślę, czytając jego, on jest bardzo prosty, on jest jasny, prosty i czytelny, bo taka jest edukacja.
I bez rozwiązywania testów zorientowała się w programie?
Powiem tak.
Pozwalam sobie przykpiwać z tego, co się dzieje w systemie polskiej edukacji.
Nie możemy uczyć dla testów. Szanowni Państwo, to jest dramat polskiej edukacji, uczenie pod testy. Tego nie wolno.
Bardzo dziękuję. Panie pośle, jeżeli pan dostanie się do Sejmu i zostanie pan, daj Boże, ministrem edukacji, zrezygnuje pan z testów, czy je będzie podtrzymywał?
To czy formułę w ogóle egzaminów zewnętrznych trzeba zmienić i to trzeba zmienić gruntownie. Bo
co szykujecie państwo, znowuż reformy?
Nie, proszę się nie obawiać. Reform już naprawdę
w edukacji... Ja od pierwszej klasy naprawdę jak żyję i chodzę do szkoły, chodziłem do szkoły, pamiętam reformy.
Reform w edukacji już dość. Reform w edukacji już dość i nikt nie zamierza tutaj męczyć rodziców, uczniów jakimikolwiek reformami. Natomiast egzamin zewnętrzny w tej formule, która w tej chwili obowiązuje, czyli klucz odpowiedzi do testów, do tępych testów, uczenie pod testy, czyli standardy wymagań egzaminacyjnych i na przykład
to
praca
nie
zbiorowa.
Dla wychowania, dla wiedzy, tylko dla...
Kolejne kuriozum, praca zbiorowa opracowana przez uczniów, z których jeden z tych uczniów udziela odpowiedzi, a cała trójka, czy cała czwórka, cała grupa dostaje ocenę. No to są absurdy, które trzeba natychmiast zlikwidować, nie reformując. Broń Boże, nie grożąc słuchaczom naszym, że my szykujemy jakąkolwiek przyszłą reformę. Jeżeli cokolwiek rozważamy, jeżeli chodzi o system szkolny, to poważnie należy się zastanowić nad funkcjonowaniem gimnazjów, bo w tej chwili w takim kształcie, bez standardów edukacyjnych, tak przeładowane gimnazje niczemu dobremu nie służą.
Bardzo dziękuję. Pani poseł Marzena Machałek.
Po pierwsze, odejście od oczywiście obniżenia wieku szkolnego, a druga rzecz, którą można zmienić natychmiast, to odejście od wczesnego profilowania w liceach ogólnokształcących, z tym się zgodzimy. To jest dosyć oczywiste i dosyć proste. Trzeba zmienić podstawę programową tak, aby po prostu szkoły średnie, licea nie stały się właśnie tymi kursami przygotowawczymi na wyższe uczelnie. Bo po pierwszej klasie liceum, nie wiem, czy sobie wszyscy zdają z tego sprawę.
Ja nie pamiętam, przepraszam, ja liceum kończyłem troszeczkę już.
Po pierwszej klasie liceum dzisiaj...
Musiałem wybrać, czy idę do klasy biologicznej, humanistycznej.
Nie dość, że liceum jest trzyletnie i to już obniża jego rangę i obniża jakość kształcenia ogólnego w liceach, to jeszcze oprócz tego po pierwszej klasie przestaje być prowadzone kształcenie ogólne i zaczyna się profilowanie. Czyli uczeń wybiera ścieżkę kształcenia przygotowującą go na wyższe uczelnie. Czyli po pierwszej klasie ogólniaka kończy się kształcenie ogólne. Od tego trzeba oczywiście odejść. Trzeba odejść oczywiście od formuły uczenia i trenowania. Oni trenują przygotowanie się do matury. Nie przekazuje się im wiedzy, nie przekazuje się im z wiedzy płynących umiejętności, tylko trenują przygotowanie do matury. Szkoła nie może być treningiem rozwiązywania, ani szkoła podstawowa, ani szkoła średnia, ani żadna inna szkoła nie może być treningiem rozwiązywania testów, byśmy dobrze wyszli w testach PISA.
Ale szkoła polska będzie dobra.
Będzie dobra.
Dzięki nauczycielom, dzięki zmianom, które na pewno wprowadzimy, jak wygramy. I dzięki rodzicom, którzy będą nas wspierać.
Pani dyrektor, jeszcze
ostatnie
słowo?
Ja tak na koniec, ostatnie słowo. Nie będę się powtarzać to, co mówili moi przedmówcy. Ja powiem przede wszystkim, że polska szkoła powinna jeszcze zadbać o zdrowie młodego człowieka. A więc przywrócenie higienistki do szkoły, lekarza, a przede wszystkim, szanowni państwo, stomatologa. Zastraszający jest stan po prostu uzębienia naszych dzieciaków. I dlatego też Prawo i Sprawiedliwość, zresztą były specjalne konferencje pana prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii.
Pani dyrektor, uważa, może to jest celowe działanie przy prywatyzacji służby zdrowia. No, trzeba mieć przyszłych klientów, już nie pacjentów, a klientów.
No jest, ja myślę, przepraszam, jedno zdanie, że my wszyscy, a przede wszystkim tutaj w tym kontekście Prawo i Sprawiedliwość będzie pamiętało o jednej podstawowej zasadzie, która przez Platformę została zapomniana, pominięta, wyrugowana, że szkoła jest dla uczniów. Szkoła jest, nie jest szkoła dla pani minister, dla nadzoru, dla nauczycieli, dla kogokolwiek innego, dla tych, którzy, dla wydawców, którzy zarabiają na szkole, drukując drogie podręczniki. Szkoła jest dla uczniów i Prawo i Sprawiedliwość, jak wygra wybory, przywróci tą zasadę, że szkoła jest dla uczniów.
Ale przede wszystkim, panie ministrze, trzeba przywrócić właściwy nadzór polskiej szkole.
Szkoła
to już jest następny
uczniów.
Temat, który trzeba przywrócić odpowiedzialność państwa za edukację. Platforma przede wszystkim, i to trzeba powiedzieć, że uchyla się, chce zdjąć odpowiedzialność za edukację z państwa, co jest po prostu, uważam, że zbrodnią na systemie.
Już wygrali,
miało być tak pięknie. Bardzo dziękuję państwu za przybycie do studia. Tę część rozmów niedokończonych kończymy. Już teraz zapraszam naszych widzów i słuchaczy na godzinę 24 do Radia Maryja. Tam z naszymi gośćmi będziemy kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Do grona gości dołączy również pan Przemysław Przybylski z Torunia. A dzisiaj rozmawialiśmy z panią poseł Marzeną Machałek, z panem posłem Sławomirem Kłosowskim oraz panią dyrektor Krystynę Wróblewską.
Szczęść Boże, pozdrawiam Podkarpacie.
Podkarpacia, Polszczyznę i Dolny Śląsk. To byli przedstawiciele tych regionów w naszym dzisiejszym studiu Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po 24 przedstawiciel ziemi kujawsko-pomorskiej, pan Przemysław Przybylski, dołączy do naszego grona. Jakie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie, to temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli o edukacji w Polsce. Rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Raz jeszcze dziękuję za przybycie państwu, dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.